Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, 22 odcinek Niewinnych Czarodziei. No i dzisiaj gość niezwykły, gość, o którym moglibyśmy powiedzieć, że właściwie trzyma klucz w ręce do muzyki Krzysztofa Pendereckiego, ale nie tylko. Szanowni Państwo, jest z nami dzisiaj Maciej Tworek. Witaj, Maciej.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
A właściwie powinnam powiedzieć profesor Maciej Tworek, bo tak brzmi prawdziwa, oficjalna funkcja akademicka.
Tak, ale myślę, że nie nadużywajmy tytułów.
Jesteśmy w Krakowie, Maćku, jesteśmy w Krakowie. Ale... Kraków kocha tytuły, no ale dobrze, tutaj jak gdyby sprawiedliwości stało się zadość. Wszyscy wiedzą, tak. Jesteś profesorem Akademia Muzyczna, natomiast mnie przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tobie jako o dyrygencie, bo też ta profesja jest profesją dosyć trudną i właściwie niewielu ludzi ma potem ten dryg do niej, bo właściwie nie wiem, czy znasz takie zdanie Antoniego Wita, że dyrygent to talent, oczywiście wszystko, ale jak gdyby liczy się suma cech, która nie jest wcale tymi cechami muzycznymi.
Tak. Ja słyszałem tę opinię i w 100% się z nią zgadzam. Rzeczywiście to nie tylko talenty muzyczne. Też zawsze wydawało mi się, że to jest podstawa. Oczywiście jest to clue jakby każdego muzyka, że tą iskierkę gdzieś tam od Pana Boga trzeba mieć. Natomiast w przypadku dyrygenta to jest bardziej złożona sprawa.
No właśnie. Antoni Wit, który był już gościem Czarodziei, już nas tutaj czarował, rzeczywiście o tym opowiadał. Nie będziemy do tego wracać. Odsyłamy do podcastów, które znajdują się na stronie Radia Kraków Kultura. Przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. No to zacznijmy, Maćku, od tego, jak to było właściwie z tą twoją muzyką. Muzycy mają dwie drogi dojścia do muzyki. Albo decydują w dzieciństwie o tym rodzice, albo oni sami tak bardzo chcą, że po prostu podejmują taką decyzję. U ciebie jak to było?
No skłamałbym, jakbym powiedział, że rzeczywiście jak usłyszałem pierwsze dźwięki, to
już
wiedziałem, że będę muzykiem i będę dyrygentem. Był to zbieg różnych okoliczności. No takim momentem związanym z wykonawstwem, nazwijmy to, wieku dziecięcego, momentem być może przełomowym, był prezent, który dostałem od moich rodziców na gwiazdkę, na Mikołaja. To były cymbałki.
Czyli takie chromatyczne dzwonki,
tak, i to z kolorowymi płytkami. Pamiętam, to dla dziecka rzeczywiście miało znaczenie. I jakby od tego momentu zaczęły się moje doczynienia ze strojonymi w przyrodzie, w przyrodzie dźwiękami. A później tak się złożyło, tak mówię, był to zbieg różnych niezwykłych dla mnie okoliczności. W miejscowości, w której się urodziłem, w Tarnobrzegu, otworzyli szkołę muzyczną. Akurat miałem wtedy lat 7. No i rodzice w związku z tym, że gdzieś tam wypatrzyli u mnie jakiś rodzaj muzycznego zainteresowania, spytali, czy chciałbym być uczniem takiej szkoły. Oczywiście każde dziecko chce czegoś nowego, ja również. A że wychowałem się w środowisku wiejskim, w związku z czym to było dość duże wyzwanie, bo to były kwestie dojazdów do tej szkoły, już nie mówię o posiadaniu instrumentu i ćwiczeniu na nim. I zdecydowaliśmy się, no właściwie mówię zdecydowaliśmy się, bo to była decyzja również rodziców, że biorą na siebie
straszliwy ciężar, tak,
tego typu odpowiedzialność. No i tak się zaczęło. Przy pomocy finansowej naszego proboszcza, już nie żyjącego wiele, wiele lat. Rodzice kupili mi pianino, jak już zacząłem się uczyć w tej szkole. No i później poszło, to było 6 lat szkoły pierwszego stopnia, bo chodziłem równolegle do dwóch szkół, do podstawowej i muzycznej. Później 6 lat średniej szkoły i też tak się złożyło szczęśliwie, że po 6 latach nagle okazało się, że musiałbym jechać do innego miasta. Byłem jeszcze dzieckiem, mama się na to nie zgodziła. Zaproponowali w Tarnobrzegu, że założą filię szkoły muzycznej drugiego stopnia Stalowo-Wolskiej Szkoły. W związku z czym mogłem na miejscu dalej kontynuować naukę.
Ty jesteś szczęściarz.
Tak, miałem szczęście. Myślę, że bardzo dużo. Zresztą myślę, że do tej pory mi to szczęście sprzyja. Wierzę w to bardzo. I później właśnie zdawałem na studia. Wcale to nie... Aha, jeszcze to było tak, że wcale to nie miały być studia muzyczne. Ja, moim pierwszym pomysłem była medycyna, na którą zresztą zdawałem. A w związku z tym, że szkoły... prowadziłem jakby nierównolegle, to znaczy byłem jeden rok do tyłu ze szkołą muzyczną, bo poszedłem do niej rok jakby później, no to skończyłbym swoją edukację na 5. klasie szkoły średniej. Ale w związku z tym, że się nie dostałem za pierwszym razem na medycynę, mogłem spokojnie skończyć szkołę muzyczną, w związku z czym poszedłem do pracy do szkoły muzycznej, zacząłem uczyć dzieci gry na fortepianie, nastawiając się na to, że ponownie będę zdawał na medycynę, ale już udało mi się zdać maturę w szkole średniej muzycznej i postanowiłem również zdawać na Akademię Muzyczną.
I to na fortepian.
Właśnie to był pomysł. Natomiast z tego pomysłu wyleczyłem się przy konsultacji, po konsultacji z różnymi moimi profesorami, no i zaproponowali mi jednak zdawanie na Wydział Wychowanie Muzyczne, który będzie bezpieczniejszy dla mnie na początek. No i tak zrobiłem. Dostałem się, byłem no niezwykle szczęśliwy, że raz, że do Krakowa, no jednak z perspektywy mojego miejsca zamieszkania, no to robiło wrażenie, że będę studentem Akademii Muzycznej w Krakowie. I zresztą to był strzał w dziesiątkę, ten czwarty wydział, czyli Wychowanie Muzyczne, no był wspaniałym wydziałem. On rozwijał wszechstronnie, wypełniał wszelkie moje braki z czasów edukacji w poprzednich szkołach. Natomiast cały czas byłem nastawiony na zdawanie na fortepian. Zresztą znowu miałem szczęście, bo po myślnie znanym egzaminie z fortepianu po pierwszym roku studiów na czwartym wydziale zainteresował się moją osobą Jan Hoffman.
No, to postać dosyć duża.
Tak. I to było dla mnie szokujące. Ja pamiętam, jak pojechałem do niego do domu na ulicę Lea za też sprawą jego żony Elżbiety. On zakomunikował mi, że jest zainteresowany uczeniem mnie, no to wtedy pamiętam, że lekko zasłabłem, jak wyszedłem do tramwaju, żeby wrócić do akademika. Nie mogłem uwierzyć w to, że będę studentem Jana Hoffmana. Tym bardziej rzeczywiście to była legenda, zresztą w dalszym ciągu jest twórca polskiej szkoły pianistycznej. No i to była ta szkoła jeszcze przedwojenna, jeśli chodzi o rygor pracy, o wymagania, też ten tytuł, o którym wspominałaś na początku, profesora, to wtedy rzeczywiście miał tak nieprawdopodobne znaczenie, że jak ktoś profesorem był, no to mieliśmy obraz kompletnego naukowca i artysty przed oczami. Ja u kogoś takiego miałem szczęście studiować. No a później oczywiście skończyłem studia na wydziale czwartym, skończyłem jeszcze choralistykę, także sobie przedłużyłem studia o jeden rok. No i za namową nie muzyka, mojego przyjaciela, prawnika, zdawałem na dyrygenturę symfoniczną, bo jakoś nie miałem na tyle jakieś poczucia wartości własnej, żeby...
Odwagi, można powiedzieć.
I może odwagi, tak. I tutaj można nawiązać do tego, co mówił maestro Witt, że oprócz samych talentów artystycznych, no trzeba mieć jeszcze parę innych cech, które będą determinowały decyzje. I mi się wydaje, że na tamtym etapie pewnych cech brakowało i musiałem mieć odprawić wspomożenie i miałem akurat wspaniałych przyjaciół, którzy byli takim enzymem, szczególnie właśnie ten jeden mój przyjaciel Włodek, który mi zasugerował tego typu drogę. No i zdecydowałem się, okazało się, że z sukcesem zdałem egzamin, dostałem się do klasy Józefa Radwana, później kolejno oczywiście różne kursy mistrzowskie udawało
no,
mi się.
No, tego było dużo,
dogodać,
prawda?
Bo... I nagle spotkanie jeszcze na mojej drodze Krzysztofa Pendereckiego, co właściwie jakby utwierdziło mnie jeszcze w przekonaniu, że absolutnie chcę się tym właśnie w życiu zajmować.
Pięknie opowiedziałeś o tej drodze, bo właściwie nam nigdy, wiesz, nigdy tak nie myślimy, ci, którzy nie przeszli przez szkolnictwo muzyczne, to w ogóle nie wiedzą, ile jest często przypadkowych kroków, które cię kierują w jakąś stronę. Ludzi, którzy rozpoznają w tobie jakiś talent, delikatnie ci sugerują, że mógłbyś coś zrobić, to często otwiera kompletnie inne drzwi, niż sądziłeś na samym początku. I to kształcenie muzyczne jest o tyle fascynujące, że to widać, że ludzie się rozwijają w różnym tempie.
Tak, a ja muszę tutaj jeszcze dodać, że szczególnie ważny był oczywiście ten okres moich studiów w Krakowie, ale naprawdę bardzo ważne jest to, na jakich ludzi się po drodze trafi. Ja miałem naprawdę wielkie szczęście do pedagogów, a na Akademii Muzycznej spotkałem samych najlepszych. Mi się wydaje, że to kadra naprawdę miary światowej. To nie jest tak, że Kraków jest jakimś
gdzieś tam na marginesie, prawda?
Tak, miastem marginalnym. Natomiast ta kadra, którą mieliśmy w Krakowie, była naprawdę kadrą mistrzów. Ja studiowałem harmonię u Jacka Targosza.
Genialny muzyk, genialny. Tak, też no mój właśnie, nauczyciel.
Tak. Miałem możliwość uczyć się u takich profesorów jak Maria Fildorf, jak Zbigniew Bujarski. No, mnóstwo tych pedagogów. Anna Zawadzka-Gołosz, która jeszcze w tej chwili uczy, naprawdę wspaniały, kochany człowiek, który myślę do tej pory poza samą wiedzą przekazuje ludziom niezwykłą energię, taką, która napędza właśnie myślenie w stronę rozwoju i własnego talentu, ale i też osobowości. No i mnóstwo innych wspaniałych profesorów, jeszcze Arkadiusz Basztoń, który był moim pierwszym profesorem od dyrygowania. Tak. I my potrzebujemy w tym zawodzie, w związku z czym, że sam zawód nie gwarantuje nam pewnej przyszłości, potrzebujemy osób, które zauważą w nas jakiś potencjał, który warto rozwijać i dodają nam tej wiary i mamy tę otoczkę taką energetyczną, pozytywną, która nas uspokaja, a z drugiej strony pozwala kwitnąć w jakimś sensie.
No to jest niesamowite. A powiedz mi jeszcze, czy profesor Jan Hoffmann nie żałował, że nie poszedłeś w stronę pianistyki?
Oczywiście on, to było wspaniałe u niego, że on, wszystkie, ja 4 lata u niego studiowałem, cały ten okres nastawiony był na kształcenie mnie jako pianisty. I rzeczywiście efektem miało być zdawanie na wydział instrumentalny, natomiast no, tu muszę zaznaczyć, że rygor pracy u niego absolutnie odpowiadał rygorowi, który był na wydziale instrumentalnym. Ja robiłem u niego rzeczywiście repertuar, który w pierwszym momencie mnie przeraził, jak on, jeszcze mam do tej pory tą notatkę z pierwszym repertuarem, który mi zaferwował. Tam były 3 etiudy Chopina, tam były 2 sonaty Mozarta, 1 Beethovena. Pamiętam do tej pory moment muzyczny Rachmaninowa, był ballada F-dur Chopina, także tych utworów tam było naprawdę mnóstwo, a on słynął, jego pedagogika, z tego, że na pierwszych zajęciach trzeba było być przygotowanym pamięciowo. Nie korzystało się u niego na zajęciach z nut, co było, zresztą później to doceniłem, wspaniałe. Natomiast w tamtym momencie, jak zobaczyłem tę listę utworu, to byłem zaszokowany, że nie jestem w stanie w ogóle opanować w krótkim czasie tak wielu utworów pamięciowo. To naprawdę byłoby trudne, ale później się okazało, że oczywiście to był program na cały rok, czyli mogłem sukcesywnie się tych utworów uczyć i to wszystko było możliwe. Natomiast same zajęcia u niego to nie było tylko pianistyczne, że tak powiem,
granie, tak.
Ale również właśnie cała otoczka. On to był erudyta, sięgał po różne źródła, które mi pokazywał, jakby szukał przykładów różnych rozwiązań w utworach pianistycznych, w utworach symfonicznych, czy w kantatach Bacha. Pamiętam, jak graliśmy utwory Bacha, to kwestie ozdobników, nieozdobników, to od razu mi dawał przykłady z kantat, które wyciągał z takiej szafy, która zawsze była na wyciągnięcie ręki i naprawdę to był taki rozwój, jak się teraz popularnie mówi, holistyczny u Jana Hoffmana. I zmierzając do odpowiedzi na twoje pytanie, był moment, w którym Jan Hoffman przechodził na emeryturę i w tym momencie jakby studiowanie dalsze u niego na Akademii Muzycznej było niemożliwe. On mi zaproponował jeszcze jeden rok studiowania u siebie, albo żebym przeskoczył zdawał na fortepian na Akademię, ale już do kogoś innego. Ja byłem tak zafascynowany tym, co mogę wyciągnąć z jego
wiedzy,
osobowości dla siebie, że nie chciałem u nikogo innego już studiować i powiedziałem, że absolutnie chcę jeszcze ten rok, jeżeli mi poświęci, studiować u niego. Natomiast on wtedy też zauważył, w związku z tym, że też miał w przeszłości przygody dyrygenckie, czy by nie chciał ewentualnie w tym kierunku też się rozwijać. I myślę, że też gdzieś to ziarenko zainteresowania tym kierunkiem rozwoju zasiał, a nauczył mnie, jeśli chodzi o grę na fortepianie, wszystkiego, tak myślę, zresztą za to też jestem mu wdzięczny, wszystkiego, czego można było mnie nauczyć. I myślę, że to, co wiem na temat pianistyki, to, co potrafię, absolutnie mi wystarcza i spełnia mnie, a bardzo przydaje mi się w mojej pracy dyrygenckiej.
No właśnie, to tu ci chwilę przerwę i powiem, że kiedyś jak byłam na próbie, którą prowadziłeś, to przecież nie było dla ciebie żadnym problemem, żeby przy fortepianie solistą powiedzieć, co jest najważniejsze. Grasz, czytasz z partytury, a co więcej, kiedy nie ma solistów, to sam śpiewasz. Dyrygując, śpiewasz tą partię, którą ma dany solista, po to, żeby orkiestra wiedziała, kiedy jest wejście, w którym momencie, jakie tempo i tak dalej. Bo jak wiemy, najpierw zaczyna się pracę z zespołem instrumentalnym. Soliści przyjeżdżają dopiero w ostatniej chwili, na ostatnie dwie próby. Więc właściwie to jesteś takim trochę dyrygentem szalenie wszechstronnym i myślę, że też słuchałam wielu, mam wśród muzyków wielu przyjaciół, którzy mówią, że przy tobie czują się bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie.
Ale myślę, że też jakby to takie wszechstronne wykształcenie było elementem w dużym stopniu decydującym o mojej współpracy z Krzysztofem Pendereckim. To, że potrafię zaakompaniować solistom, że potrafię zaśpiewać, bo właśnie jestem też po chóralistyce, że potrafię przygotować chór, było bardzo wygodnym kontekstem dla naszej współpracy, ponieważ mogłem zająć się jakby wszystkim, począwszy od przygotowania poszczególnych elementów, na przykład oratorium, po połączenie tego w całość, bez, że tak powiem, udziału osób jeszcze tam trzecich i myślę, że to bardzo usprawniało naszą współpracę i pracę też samego kompozytora.
No ale powiedz, jak myślisz, czy sam fakt, że wziąłeś udział w konkursie Mazel Villar, który miał tutaj tą rundę eliminacyjną.
To była półfinałowa runda.
Półfinałowa. Mhm. Myśmy trzymali kciuki, ja pamiętam, ja cię słyszałam wtedy, ja byłam na tym przesłuchaniu, to był szał wtedy, reprezentant Polski po prostu tak wysoko. Nie przeszedłeś dalej, nie ma to znaczenia, ale czy to był moment, kiedy Krzysztof Penderecki cię zauważył? Jak myślisz?
Tak, myślę, że to był ten moment taki decydujący, bo zauważył mnie on, a przede wszystkim zauważyła mnie jego żona, Elżbieta. I myślę, że wtedy się mieliśmy okazję, wtedy właśnie mieliśmy się okazję poznać. Byłem rzeczywiście jedynym polskim reprezentantem w tym konkursie. Ranga tego wydarzenia była tak wielka, bo w jury był sam Lorin Mazel, choćby konkursu, przyjaciel państwa Pendereckich. W związku z czym oni siłą rzeczy też gdzieś pojawili się podczas tych przesłuchań w Filharmonii. I, no i mieliśmy rzeczywiście okazję poznać się, co zaowocowało w niedalekiej przyszłości pierwszym koncertem, podczas którego współpracowaliśmy. Także myślę, że rzeczywiście to miało znaczenie.
Ale myślałeś wtedy, pamiętam jak powiedziałeś, ja się zastanawiałam, czy to ta współpraca, wielka sprawa, współpraca z Krzysztofem Pendereckim, ty nie wiedziałeś, czy to nie jest takie jednorazowe, tylko taka prośba. Nie wiedziałeś, że to jeszcze się przerodzi w taką regularną współpracę. 18 lat pracowałeś z Krzysztofem Pendereckim. Tak.
No, myślę, że naiwnością było myślenie wtedy, byłoby myślenie wtedy, że Krzysztof Penderecki po tym pierwszym spotkaniu koncertowym
od razu
będzie chciał ze mną współpracować stale. Tym bardziej, że nie byłem jedynym dyrygentem z tego młodego pokolenia, który z Krzysztofem Pendereckim współpracował, bo wielu moich kolegów miało z nim tego typu przygodę.
Czyli można powiedzieć, że tak testował.
Tak, także on rzeczywiście i dawał w jakimś sensie też szansę młodym dyrygentom zetknięcia się z jego muzyką, ale też z muzyką klasyków, bo Krzysztof Penderecki dyrygował nie tylko swoimi utworami, ale też utworami innych kompozytorów. Natomiast tutaj rzeczywiście ta współpraca i ja byłem nastawiony również na tego typu przygodę, że to będzie jednorazowa, wspaniała przygoda. Zresztą już wtedy też bym opatrzności był wdzięczny za ten jeden raz. Natomiast później okazało się, że po półrocznej przerwie znowu dostałem telefon od kompozytora, potem dwa razy że tak się wyrażę, językiem studenckim w semestrze, aż w końcu rzeczywiście przerodziło się w tą regularną pracę i myślę, że poza tymi moimi umiejętnościami czysto muzycznymi docenił chyba też rodzaj relacji, która nas łączyła, bo dogadywaliśmy się rzeczywiście bez problemu. No przede wszystkim oczywiście odpowiadało mu to, co robiłem i akceptował to, co robiłem, przygotowanie orkiestr czy chóralnych, podczas których był obecny. Także on to też kontrolował, żeby zobaczyć, co ja tak naprawdę robię. I zespoły, z którymi współpracowałem, zwykle były, to nieskromnie zabrzmi, ale były zwykle zadowolone z mojej obecności przed przyjściem mistrza, a później z efektów również i sam Krzysztof Penderecki też był zadowolony i myślę, że po prostu przyzwyczaił się też do mojej obecności. A ja lubiłem poza współpracą z nim i wszelkimi ubocznymi skutkami tej współpracy, wspaniałymi ubocznymi skutkami, bardzo lubiłem jego osobę. To był człowiek niezwykle ciepły. Ja go tak ośmielałem się nazywać trochę muzycznym ojcem moim, bo rzeczywiście w pewnym momencie czułem się w jakimś sensie zaopiekowany przez Krzysztofa Pendereckiego i czułem się rzeczywiście bezpiecznie, robiąc to, co robiłem. Już pomijając fakt, że otworzył mi drogę i drzwi do kontaktu ze wspaniałymi zespołami, solistami na całym świecie, wspominając choćby Dresden Philharmonic, Turnhalle Zurich, czy występ z Anną Sophie Mutter w berlińskiej filharmonii, to naprawdę przygody nie z tego świata dla mnie. W momencie startu naszej współpracy nawet bym nie przypuszczał, że spotkają mnie tego typu niezwykłe, jeśli chodzi o rozwój dyrygencki, doświadczenia.
Ale wiesz, Krzysztof Penderecki bardzo cię lubił. Zawsze tak ciepło się o tobie wyrażał i mówił o tobie per Maciuś. Maciuś przyjedzie, Maciuś. Opowiedz tą historię z tym frakiem.
Tak, to było, bo nasza współpraca, rzeczywiście początek naszej współpracy polegał na tym, że jechałem zawsze wcześniej, tydzień wcześniej do miejsca, w którym miałem przygotować zespoły. Natomiast po iluś tam już latach naszej współpracy, wtedy była to
no właśnie, była ciekawa
to była pasja chyba. Tak, dobrze? To była pasja i w Essen. I profesor tam jechał na celebrowanie rocznicy 50-lecia pobytu w tym mieście. Był tam profesorem na uniwersytecie. No i przed moim wylotem do Essen zadzwonił do mnie i spytał się, czy zabieram ze sobą frak. Ja już przypuszczałem, co to mogło znaczyć. Ja mówię, że no nie planowałem, ale oczywiście wezmę ze sobą frak. No przypuszczałem, że no jakaś koncertowa sytuacja może się zdarzyć. No, zestresowało mnie, to nie ukrywam, bo później się okazało, że profesor mnie w tego typu sytuacjach stawiał dość często. Zresztą ku chwale jemu i możliwościom rozwoju, mojego rozwoju. No i rzeczywiście, co się okazało, pojechałem do tego Essen i profesor zdecydował właściwie w ostatniej chwili, że koncerty nie zadyryguje. Że on powiedział, że się zgadza na wykonanie. Tam wchodziły w grę różne powody, ale mówi, pod warunkiem, że pan Tworek poprowadzi całość. No i rzeczywiście ja wtedy, to był wieczór w piątek, a koncert był w niedzielę o godzinie 3 po południu. Też symboliczna, jeśli chodzi o pasję, godzina 3. I rzeczywiście był to mój pierwszy kontakt z pasją według świętego Łukasza. Koncert był niezwykle udany w Filharmonii w Essen ze wspaniałą akustyką. I to był chyba początek tak naprawdę moich doświadczeń z muzyką Krzysztofa Pendereckiego, dyrygencki, taki już czysto koncertowy, bo po tym wydarzeniu profesor wykorzystał moją osobę jeszcze parę razy z koncertem fortepianowym w Bogocie. To było dzień przed koncertem, pamiętam. Koncert jest bardzo wymagający dyrygencko, bardzo trudny.
Koncert w Zmartwychwstanie, tak.
Tak. I pamiętam wtedy dzień przed koncertem odbyła się próba już z Krzysztofem Pendereckim. Tam w ogóle program był skonstruowany jakoś niesamowicie, był bardzo trudny. Tam była symfonia właśnie bożonarodzeniowa, Przebudzenie Jakuba i właśnie koncert fortepianowy. I po próbie tej głównej z profesorem, na której on zadyrygował symfonią i Przebudzeniem Jakuba, schodzi z pulpitu i mówi, no to jedziemy do hotelu. Ja mówię, panie profesorze, ale jeszcze jest koncert fortepianowy. To ty sobie go zadyrygujesz, mi powiedział. A ja wtedy nigdy nie robiłem tego koncertu na koncercie. Znaczy, nie dyrygowałem go na koncercie. I powiedziałem, panie profesorze, ale jeszcze jest jedna próba taka robocza. No to ja jeszcze, bo obawiałem się, że on po prostu jakby nie chce dotykać już tego utworu z tego względu, że może z czegoś by był niezadowolony, jeśli chodzi o przygotowanie. A on wtedy popatrzył na mnie i takim srogim wzrokiem mówi, czy nie słyszałeś, co ja do ciebie mówiłem? I ja wtedy już wiedziałem, że absolutnie nie ma dyskusji, za drugi dzień będę dyrygował koncertem fortepianowym. Zresztą to wykonanie było chyba jednym z najwspanialszych, które prowadziłem, jeśli chodzi o ten koncert. Na fortepianie grała Muza Rubackity, która skądinąd grała tutaj w Krakowie chyba rok temu ten koncert wspaniale. No i tego typu przygód później było wiele, z pasją dwukrotnie.
No właśnie, no skoro jesteśmy przy pasji, to też musimy powiedzieć słuchaczom, że ty mówiąc właśnie, wybierając swój utwór, wskazałeś właśnie na pasję, jako na utwór, który jest przełomowy dla ciebie i też ma jakieś takie duże znaczenie. Powiedz mi dlaczego. Czy to właśnie z tego powodu, że po raz pierwszy wszedłeś w muzykę Krzysztofa Pendereckiego właśnie z tą pasją od niego, mając to namaszczenie. Teraz, Maciuś, ty zadrygujesz.
Z wielu względów. Pasja budziła w moim życiu ambiwalentne emocje.
No, śpiewałeś jako chłopak.
Tak, jako chórzysta. Nie, ja właśnie byłem chórzystą Filharmonii Krakowskiej.
Wtedy.
Jak zetknąłem się po raz pierwszy z tym utworem i nie znając zupełnie języka, nie rozumiejąc języka Krzysztofa Pendereckiego, ja zanurzony i rozmiłowany w muzyce Bacha, w pasjach Bacha, w muzyce Brahmsa soczystej, że do tej pory jestem wielkim fanem tej muzyki, nagle stykam się z tekstem biblijnym, ewangelicznym, który po prostu jest potraktowany w sposób zupełnie jakiś dziwaczny.
Wszystkie opisy wycięte, zostają dialogi.
Tak, tak. No i wtedy pierwsza moja reakcja na ten utwór była taka, wzniosłem wzrok do nieba, mówię, Panie Boże, bylebym się w przyszłości nie musiał taką muzyką zajmować.
I Pan Bóg wysłuchał.
Tak, i Pan Bóg właśnie wysłuchał. I to był właśnie skrajność jedna, jeśli chodzi o potraktowanie tego utworu. Natomiast po latach, kiedy już pomijam samo spotkanie z kompozytorem, ale zacząłem rozumieć generalnie ten język, a przede wszystkim rozmiłowałem się w muzyce oratoryjnej, w ogóle w muzyce z tekstem, doceniłem ten utwór, a w tej chwili uważam, że to jest jego najlepszy utwór, najwspanialszy, jeden z najwspanialszych utworów jego, natomiast na pewno jest przełomowy w dziejach utworów tego gatunku. I to jest mój ulubiony utwór Krzysztofa Pendereckiego, rzeczywiście, a ten rok,
szczególny
rok powstania utworu, 60. rocznica przypada właśnie w 26. roku powstania.
30 marca dokładnie było prawykonanie.
Mam szczęście poprowadzić ten utwór trzykrotnie z Filharmonią Krakowską, z Filharmonią, której chórowi zadedykowane jest przepiękne, wspaniałe Stabat Mater. I bardzo się z tego cieszę, że mogę celebrować tę rocznicę, wykonując pasję. Jest to w jakimś stopniu tu ukłon w stronę dyrektora Filharmonii, pana Mateusza Prandoty, że taką możliwość stworzył i że w jakimś sensie spełnił moje marzenie, że mogę jako bliski współpracownik kompozytora ten utwór w tę rocznicę wykonać.
No to jest też niezwykły utwór. Ja pamiętałam, wielokrotnie rozmawiałam z Krzysztofem Pendereckim właśnie o pasji. Podejrzewam, że ty rozmawiałeś wielokrotnie więcej, dlatego zadaję ci to pytanie, ale mnie takie zdanie jego zaskoczyło, jak mi powiedział, że gdy człowiek jest młody, to mu ręka nie drży. On miał przecież 33 lata, jak ten utwór miał.
Też symboliczne,
prawykonanie, ale zamówiony został o 3 czy 4 lata wcześniej, więc był naprawdę młodym człowiekiem, kiedy wymyślił to, że będzie właściwie pierwszy po Bachu realizował taką wielką formę. I mówi, że łatwo było powiedzieć, ale napisać to było zupełnie karkołomna rzecz. Co więcej, powtarzał, że ten utwór właśnie napisał kompletnie inaczej niż poprzednie, następne utwory. A mianowicie on pisał po prostu na konkretne zespoły. Nie istniała partytura jako całość. Istniały tylko, tak jak on opowiadał, że najpierw napisał chóry dla chóru, potem napisał solistów, potem to wypełnił orkiestrą, jak to wszystko wygląda, potem dopisał przód, koniec. I to wszystko było w takich elementach, a ponieważ bano się, że nie zdąży, bo on to pisał jak zwykle w ostatniej chwili, przypomnijmy, że on to skończył właśnie w styczniu 60 lat temu dokładnie, czyli w 66 roku, pisząc w domu pracy za X-u w Krynicy. Siedział tam w tą zimę i po prostu musiał skończyć ten utwór. Oczywiście miał wcześniej Stabat Mater, prawda, które było napisane z innej okazji, tak. Weszło do tego, ale jednak ta forma, wydawałoby się, że to kompletnie go przerosła. Czy To widać w partyturze? Rozmawiałeś z nim na ten temat?
Znaczy, po latach on, myślę, że jakby już ten
uprościł język?
Tak, upraszczał. Znaczy w ogóle samo opowiadanie o powstaniu utworu już wyglądało
inaczej
i mniej skomplikowanie. Myślę, że ale prawdą jest, mi się wydaje, że każdy z nas to przeżywa, że młodość daje niezwykłe możliwości, jeśli chodzi o odważne działania. I tutaj potrzeba było chyba młodego umysłu, no genialnego, utalentowanego. No, utwór uważam, że jest genialny i trzeba było do tego Krzysztofa Pendereckiego, żeby przenieść ideę pasji po Bachu właśnie na papier. On to zrobił i zrobił to inaczej, choć odniesienia do samej struktury, szczególnie pasji według świętego Mateusza w pasji Pendereckiego są. I on wcale tego nie krył, choćby sam motyw BACH, który tak. Jest takim konstrukcyjnym logo utworu, no, o tym świadczy. Pominam już samą konstrukcję, dwuczęściowość, podział na role, komentująca rola chóru, który nie tylko komentuje, ale też jest aktorem całego wydarzenia. I rzeczywiście, jak się przeanalizuje utwór od początku do końca, weźmie się pod uwagę te retoryczne pomysły Krzysztofa Pendereckiego, jego zmysł teatralny, no to naprawdę wtedy dopiero widzi się geniusz tego człowieka, to nieprawdopodobne wyczucie formy i dramaturgii. Zresztą słyszymy to w późniejszych, a i we wcześniejszych utworach również, ale w tej pasji jakby ja to jakby tak by no, widzę taką kwintesencję jego całości twórczości i tej scenarystycznej, wcześniejszej, ale również i tej późnej, po Credo, Siedem Bram, Symfonię Ósmą i tak dalej. Po prostu w tej pasji jakby zawiera się cały geniusz jego warsztatu i tych wszystkich cech, o których wiemy, ale też sama kwestia jego humanizmu w muzyce, bo utwór powstał również jako rodzaj reakcji na okrucieństwa wojny, okrucieństwa Oświęcimia i to skupienie się na kondycji natury człowieka i w ogóle na człowieku, jakby jest widoczne w pasji w sposób szczególny. Ja dzięki pasji zacząłem również jakby te elementy dostrzegać również w utworach późniejszych, ale i wcześniejszych. Jest jeden wspaniały utwór, który ja miałem też dzięki profesorowi szczęście wykonać w Caracas w Wenezueli, w tej biednej dzisiaj Wenezueli, a mianowicie Oratorium Oświęcimskie, który jest, ja nazywam czy może jest nazywany taką małą pasją troszkę, w którym właśnie ten element człowieczeństwa i właśnie tej natury, kondycji człowieka w sytuacji skrajnej jest jeszcze bardziej widoczny i mam nadzieję, że ten utwór również doczeka się kolejnych wykonań, ale również w Rekwiem Polskim, również i w Credo, Siedmiu Bramach, Te Deum, wszędzie ten element tego humanitaryzmu, ten humanistyczny wątek istnieje i naprawdę dzięki pasji jakby otworzyły mi się oczy również na te pozostałe utwory. Ty mówiłaś o tym kluczu do muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Myślę, że tym kluczem, zaryzykowałbym to stwierdzenie, było studiowanie partytury pasji, które, pamiętam początek mojego zetknięcia z partyturą, takim szczegółowym studiowaniem, to naprawdę był dla mnie trudny czas. Muszę powiedzieć, że buntu nawet wewnętrznego, nie mogłem przebrnąć pewnej granicy zrozumienia narracji dzieła, sposobu podejścia do właśnie liturgicznego, do ewangelicznego tekstu. Jak już przebrnąłem przez tą barierę, to jakby no, pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste i jasne.
Jasne, jak akord C-dur na koniec.
E-dur.
E-dur. E-dur, jak akord tak.
E-dur symboliczny, skądinąd, który też jakby no niektórzy mówią, że jest takim ukłonem i jeszcze w stronę żony Elżbiety.
pięknie to powiedziałeś, Maćku. Ja myślę, że każdy z nas, ja oczywiście mogę o tym otworze opowiedzieć tylko i wyłącznie jako słuchacz, więc każdy z nas, nawet słuchających, myślę, że ma za każdym razem ten utwór brzmi inaczej. My się też zmieniamy i jak gdyby dojrzewamy do tego utworu. I myślę, że to też jest kwestia wielkich utworów, bo ten utwór zmienił w ogóle spojrzenie na muzykę współczesną kompletnie. Ja nawet uważam, że jeszcze nie mamy tej świadomości, jeszcze w tej chwili nawet, co ten utwór zrobił. Może to za 50
też tak
lat
myślę.
Zobaczymy tak naprawdę. My, to już nie my, następne pokolenia, ale po prostu wydaje mi się, że ten utwór jest na tyle niezwykły, że za każdym razem można odkryć w nim coś nowego. Dla mnie pamiętam, że od początku fascynujące było bardzo kwestia chóru i tego, jaką rolę ma chór, że my w chórze jak gdyby widzimy ten tłum, ten tumult, który się dzieje wokół właśnie śmierci, ukrzyżowania Chrystusa, tego wszystkiego, prawda? My to słyszymy, on szepce, śpiewa, gwiżdże, mówi, gwiżdże, tak. Wszystkie są takie...
Ale to jest bardzo ciekawe, że chór, oprócz tych ról, jak w Pasji według Świętego, jak w Pasjach Bachowskich, tej komentującej, czy roli tłumu, chór jest również Chrystusem. Tutaj są również partie chóru, w którym który śpiewa
przejmuje
ludu,
głos, tak.
Ludu mój ludu choćby.
Tak.
Popule meus, ta pasakalia części drugiej, która jest komentarzem do sytuacji samego Chrystusa. I chór w tej swojej ogromnej, chóry w tej swojej ogromnej ilości, to są cztery chóry, nie należy zapominać o chórze chłopięcym, po prostu nagle przyjmują rolę jednej osoby. Ja mi się wydaje, że to jest też bardzo symboliczne, jeśli chodzi o inspiracje te pozamuzyczne Pendereckiego, właśnie to odniesienie do tragedii człowieka w XX wieku. I to nagle właśnie, że ta jedna osoba wzięła odpowiedzialność za
ten ciężar,
za koszmar wszelkich poczynań złych człowieka, za grzech. I także tutaj ten rola chóru jest niezwykła. Poza tym ten utwór jest przede wszystkim trudny dla chórów, tak naprawdę. Oczywiście każdy ma tam swoje komplikacje, czy soliści, czy orkiestra, natomiast chór jest jakimś tym clue, znaczy ten podział na cztery chóry całości dzieła. No u Bacha mamy dwa chóry duże plus chór chłopięcy. Tak. Tu mamy trzy chóry, czyli Penderecki jakby poszedł troszeczkę jeszcze w innym kierunku. No jakby świadczy o tym, że chór dla niego jakby był istotą. I w ogóle głos ludzki.
No zresztą tak jak najwięksi kompozytorzy mówili, że nie ma piękniejszego instrumentu od głosu ludzkiego. Maćku, bardzo ci dziękuję za tą opowieść o pasji Krzysztofa Pendereckiego. Myślę, że ten rok 26 będzie rokiem, kiedy my wielokrotnie będziemy o tej pasji mówić, wielokrotnie będziemy ją słuchać i też pewnie każdy z nas będzie ją inaczej odbierał, zauważy coś innego, bo to jest takie dzieło, które ciągle jest nowe i ciągle nas zaskakuje. Mimo, że właśnie mija niebawem już 60 lat od jego powstania, a napisał go bardzo młody człowiek, zaledwie 33-letni Krzysztof Penderecki.
Ja państwa zapraszam na koncerty, które nas czekają, bo utwór budzi niezwykłe emocje i u muzyków, i również u osób, które muzykami nie są. Natomiast zapraszam do odkrycia tego utworu. Myślę, że okres Wielkiego Postu, kiedy będziemy wykonywać właśnie to dzieło, jest najlepszym czasem, żeby tej materii dotknąć i udać się w niezwykłą podróż. Obiecuję, że właśnie taka będzie.
Ja się podpisuję pod tym zaproszeniem, natomiast jeżeli państwo nie możecie wytrzymać, to też zachęcam do tego, aby posłuchać nagrań różnego rodzaju, bo istnieje bardzo wiele nagrań. Moim gościem był Maciej Tworek, człowiek, który trzyma w ręce klucz do Krzysztofa Pendereckiego. Program realizował Jan Szczepańczyk, a żegna się z państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję i zapraszam na koncerty.
Dziękujemy.
rkk.pl.